Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Paweł Pasierbek.
Do uczenia się bezinteresownego darowania i obrony życia zachęcił Franciszek uczestników spotkania zorganizowanego przez włoski Instytut Ofiarodawstwa.
Ojciec Święty modli się za ofiary strzelaniny w Las Vegas. Nazywa ją bezsensowną tragedią.
Po separatystycznym referendum w Katalonii tamtejsi biskupi apelują o modlitwę i dialog.
Witamy 2 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Największy dar, jaki Bóg uczynił każdemu z nas, to życie, a stanowi ono część innego daru Bożego, którym jest stworzenie, powiedział papież do uczestników spotkania zorganizowanego przez włoski Instytut Ofiarodawstwa. Jest to stowarzyszenie mające zagwarantować ofiarodawcom, by organizacje pożytku publicznego o celach niezarobkowych działały zgodnie z kryteriami przejrzystości, wiarygodności i uczciwości. Franciszek wskazał na wielką odpowiedzialność wszystkich za ochronę stworzenia, aby ten dar otrzymany przez nas od Boga móc przekazywać przyszłym pokoleniom.
Wobec kryzysu ekologicznego, jaki obecnie przeżywamy, perspektywa daru, który otrzymaliśmy i który mamy przekazać tym, co przyjdą po nas, jest motywem zobowiązania i nadziei. Dar życia i dar stworzenia pochodzą z miłości Boga do ludzkości i co więcej, Bóg ofiaruje nam tę swoją miłość przez te właśnie dary, a w takiej mierze, w jakiej otwieramy się i przyjmujemy ją, możemy stać się ze swej strony darem miłości dla braci.
Ojciec Święty nawiązał do Dnia Daru obchodzonego z inicjatywy włoskiego Instytutu Ofiarodawstwa 4 października. Wskazał, że ten dar to nie jakikolwiek podarunek, który może być interesowny, ale postawa i działania mające swoje korzenie w orędziu Ewangelii.
Wszyscy, a zwłaszcza dzieci i młodzież, są wezwani do przeżywania wspaniałego doświadczenia daru. Chodzi tu o doświadczenie wychowawcze, które pozwala wzrastać w człowieczeństwie i duchowo, otwierając umysł i serce na rozległe przestrzenie braterstwa i dzielenia się. W ten sposób buduje się cywilizację miłości. Z tych racji Dzień Daru jest stymulującą okazją przede wszystkim dla młodych, aby mogli odkrywać dar, który jest częścią nas samych, bezinteresownie ofiarowaną drugiemu nie po to, by ją stracić, ale by zwiększyć jej wartość. Darowanie pozwala czuć się szczęśliwszymi nam samym i innym. Dając, tworzy się więzi i relacje, które umacniają nadzieję na lepszy świat.
Papież zachęcił uczestników spotkania, by byli obrońcami życia, stróżami stworzenia oraz świadkami daru miłości, który rodzi owoce dobra dla wszystkich.
Kapituła generalna jest dla każdego Instytutu Życia Konsekrowanego czasem łaski, mówił papież do uczestniczek Kapituły Generalnej Małych Sióstr Jezusa. Przypomniał, że to nie tylko moment refleksji nad sprawami praktycznymi, ale przede wszystkim wspólne duchowe doświadczenie powrotu do źródeł powołania osobistego i wspólnotowego.
U źródeł waszego zgromadzenia znajduje się porywające doświadczenie Bożej czułości, jakiego doznała wasza założycielka, mała siostra Jezusa Magdalena. Podążając śladami błogosławionego Karola de Foucault, zrozumiała ona, że wszechmogący Bóg, Stwórca i Pan Wszechświata, nie obawiał się stać małym dzieckiem, ufnie powierzając się ramionom Maryi z miłości do nas i nadal chce dawać się każdemu z nas pokornie z miłości. Dzisiaj prawie 80 lat od założenia zgromadzenia, ponad 1000 małych sióstr jest rozrzuconych po całym świecie, w sytuacjach po ludzku trudnych, razem z najmniejszymi i najbiedniejszymi. Nie są tam przede wszystkim po to, by leczyć, wychowywać, katechizować, chociaż robią to dobrze, ale aby kochać, być z najmniejszymi, podobnie jak Jezus. Jest ważne, istotne dla was stale powracać do tego pierwotnego doświadczenia bliskości Boga, który daje nam się łagodny i pokorny, aby nas zbawić i napełnić swoją miłością. A ta miłość Boga musi wyrażać się bardziej w ewangelizacji czynami niż słowami, uśmiechem, milczeniem, adoracją, cierpliwością.
Ojciec Święty zachęcił małe siostry, aby rozwijały swoje życie duchowe, ponieważ ludzie młodzi są go spragnieni i ono pozwala im odpowiedzieć z kolei na wezwanie Pana. To właśnie z życia duchowego rodzi się ewangeliczne świadectwo, na które biedni czekają. Przepisy służą, ale dopiero wtedy, kiedy jest świadectwo, podkreślił Franciszek.
Papież modli się za ofiary strzelaniny w Las Vegas. Czytamy o tym w watykańskim telegramie do tamtejszego arcybiskupa Josepha Pepe. Do incydentu doszło wczoraj w nocy. Amerykańskie media podają, że była to najkrwawsza strzelanina w historii tego kraju. Zginęło co najmniej 50 osób, a 200 zostało rannych.
Kardynał Pietro Parolin pisze, że Franciszek jest głęboko zasmucony tą bezsensowną tragedią. Modli się za ofiary śmiertelne, za rannych i za tych wszystkich, którzy uczestniczą w akcji ratunkowej.
Po referendum w Katalonii biskupi Barcelony i Tarragony apelują o dialog oraz modlitwę. Separatystyczne władze podały, że zwyciężyli zwolennicy niepodległości, a w wyniku starć z policją rannych zostało prawie 900 osób. Z kolei rząd uważa, że referendum było nielegalne, a co do ilości uczestników można mieć wątpliwości. Wiadomo, że ta sama osoba mogła głosować kilka razy.
Według zapewnień separatystycznego rządu Katalonii, jeśli wynik referendum byłby pozytywny, to ogłosiłby jednostronne oderwanie się od Hiszpanii w ciągu 48 godzin po podliczeniu głosów. W tej chwili trwa nerwowe oczekiwanie na kolejny krok Barcelony. Separatyści przedstawiają się jako ofiary totalitarnego państwa i policji. Do internetu trafiły setki zdjęć i filmów, które obrazują brutalne działanie policji państwowej. Jednak już wczoraj było wiadomo, że wiele zdjęć rzekomych ofiar to montaż lub że pochodziły z innych manifestacji. Nie ulega wątpliwości, że tak w Katalonii, jak i w całym kraju panuje niepokój co do najbliższej przyszłości. W tej sytuacji katalońscy biskupi apelują o dialog i jedność. Należy położyć kres przemocy i konfrontacji. Sytuacja przemocy, w jakiej znalazła się Katalonia, jest żałosna, podkreślił arcybiskup Jaume Pujol z Tarragony. Trzeba znaleźć pokojowe i demokratyczne wyjście z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy, powiedział z kolei kardynał Juan José Omeya z Barcelony. Z drugiej strony ponad 400 kapłanów wprost opowiedziało się za niepodległością Katalonii, a biskup Solsony wziął udział w referendum. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
W obliczu przemocy, która pogrążyła w żałobie nasze miasto, nie ulegajmy lękowi, pozostańmy zjednoczeni i solidarni, apeluje arcybiskup Georges Pontier, przewodniczący Episkopatu Francji, a zarazem metropolita Marsylii. Tym razem to właśnie w tym mieście doszło do kolejnego islamistycznego zamachu.
Ofiarą algierskiego nożownika padły dwie młode kobiety. Arcybiskup Pontier nazywa to bestialską zbrodnią. W wydanym wczoraj komunikacie zapewnia krewnych ofiar o współczuciu i modlitwie całej wspólnoty katolickiej Marsylii. Dziękuję też żołnierzom oraz wszystkim, którzy czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców Francji.
Francja znów posyła misjonarzy. Pomimo katastrofalnego kryzysu powołań do kapłaństwa, w ostatnich latach odnotowuje się w tym kraju ożywienie powołań misyjnych. Wczoraj, we wspomnienie świętej Teresy z Lisieux, patronki misji, rozesłanych zostało 7 młodych księży z Towarzystwa Misji Zagranicznych w Paryżu. Takiego dynamizmu nie widziano tu od półwiecza. O jego przyczynach rozmawialiśmy z przełożonym tego kapłańskiego stowarzyszenia, księdzem Julem Rettingerem.
To Pan Bóg powołuje na swą misję, to jest tu najważniejsze. Ale młodzi otwierają swe serca na głos Pana dzięki doświadczeniu wolontariatu misyjnego. Jest to okres od 3 miesięcy do 2 lat, który poświęca się na realizację jakiegoś programu misyjnego. Młodzi oddają swe zawodowe kompetencje i osobiste zdolności na służbę Panu Bogu. Wszystko to odbywa się pod opieką naszych misjonarzy oraz kapłanów i biskupów w krajach misyjnych. To właśnie w takich okolicznościach młodzi otwierają swe serca i słyszą głos powołania. Mając to konkretne doświadczenie w terenie, stawiają sobie pytanie, dlaczego i ja nie miałbym pójść tą drogą? W ten sposób odpowiadają na powołanie, rozpoczynają formację, wstępują do seminarium i tak dochodzą do chwili, kiedy Kościół potwierdza ich powołanie i posyła ich na misję.
Kapłani Towarzystwa Misji Zagranicznych wyjeżdżają z Francji na całe życie. Udają się do kraju, którego sobie nie wybierali, lecz został im on przydzielony w czasie święceń diakonatu. Rozesłani wczoraj francuscy misjonarze trafią do Birmy, Kambodży, Laosu i Singapuru.
Pomimo posunięć skierowanych ku izolacji, wierzymy w jedność ideałów duchowych i etycznych, które od zawsze były sercem Europy i jej przeznaczeniem. tak jak wierzymy w sens kontynuowania drogi prowadzącej do pojednania, które należy nie tylko do historii, ale do życia i prowadzi do szacunku oraz do wartościowania różnych tradycji i religii ponad wszelkimi przejawami ekstremizmu. Czytamy w przesłaniu na zakończenie sesji plenarnej Rady Konferencji Biskupich Europy, która odbyła się w stolicy Białorusi, Mińsku. Biskupi wezwali Europę do otwarcia się na religię i transcendencję, na wspólnotę i Ewangelię, bo te wartości stanowiące jej serce inspirowały nie zawsze łatwą drogę, jaką przebywa Europa.
W czasie kilkudniowych obrad zwrócono także uwagę na problemy, które dotykają narody europejskie, takie jak samotność, trudności związane z pracą i bezrobociem, kultura odrzucenia, handel bronią i ludźmi, terroryzm. Wiceprzewodniczący tego gremium, arcybiskup Stanisław Gondecki, mówił o Europie, która zubożała, stała się muzeum przeszłości, kobietą bezpłodną, zmęczoną, poranioną, gdyż utraciła kierunek prowadzący do nieba, do transcendencji. Te trudności nie przeszkadzają jednak kochać Europę i nie być obojętnymi na jej zranienia, uważa metropolita poznański.
Obecność klasztoru sióstr karmelitanek bosych w Charkowie nabiera szczególnego znaczenia teraz, podczas konfliktu zbrojnego na wschodzie Ukrainy. Karmen ten leży na pograniczu rosyjsko-ukraińskim. To jednocześnie jedyny klasztor kontemplacyjny na terenie diecezji charkowsko-zaporowskiej doświadczanej dramatem wojny.
11 sióstr charkowskiego Karmelu modli się nieustannie o pokój. Chociaż oddzielone od świata kratą zakonnej klauzury, nie zapominają o tym, co dzieje się wokoło. Mówi matka Anna Maria Ducha Świętego, przełożona charkowskiego klasztoru.
Modlimy się przede wszystkim o pokój na Ukrainie. Kiedy Pan Bóg dopuścił, że znajdujemy się teraz na terenie wojny, omadlamy całą tą sprawę, która jest bardzo, bardzo trudna i bardzo bolesna. Bardzo wiele ludzi zgłasza się do nas i prosi o modlitwę. Mamy proszą za synów, żeby mieli szansę wrócić z tej wojny. Żony, których mężowie są na terenie tak zwanego ATO. Dzieci, które czekają na powrót ojców. Próbujemy, staramy się cały czas oddawać Bogu, prosząc te wszystkie sprawy, prosząc o Jego miłosierdzie i żeby wreszcie dotknął serc osób, ludzi, którzy odpowiadają za tą sytuację. Wojna zewnętrzna to jest tylko wyraz tego, co gdzieś miało początek najgłębiej w każdym ludzkim sercu. Więc o ten pokój dla wszystkich ludzkich serc, a teraz w sposób szczególny na Ukrainie i dla tych, którzy tutaj żyją, o Boże miłosierdzie i rzeczywiste rozwiązanie tego konfliktu.
Początki Karmelu w Charkowie sięgają roku 1995. Aktualnie przebywa w nim 11 sióstr pochodzących z Ukrainy, Polski i Słowacji. Z Charkowa dla Radia Watykańskiego ksiądz Mariusz Krawiec, paulista.
Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie przyznał doktorat honoris causa kardynałowi Kurtowi Kochowi, przewodniczącemu Papieskiej Rady do spraw popierania jedności chrześcijan. Dziękując za wyróżnienie, szwajcarski purpurat wskazał na ekumeniczne świadectwo Bratysławskiego Uniwersytetu, na którym są obecne dwa wydziały teologiczne, katolicki i ewangelicki.
Słowackim chrześcijanom kardynał Koch przypomniał też postać beatyfikowanego w ubiegłą sobotę księdza Tytusa Zemana, ofiary komunistycznych zbrodni. Niech was inspiruje jego przykład, niech będzie dla was zachętą do angażowania się w wychowanie nowych pokoleń. Nie można budować przyszłości bez refleksji nad przeszłością, powiedział szef watykańskiej dykasterii.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.